czytany z Księgi Wyjścia. Gdy doniesiono królowi egipskiemu o ucieczce ludu, zmieniło się usposobienie Faraona i jego sług względem niego i rzekli: cóż żeśmy uczynili, pozwalając Izraelowi opuścić naszą służbę? Rozkazał wówczas Faraon zaprzęgać swoje rydwany i zabrał ludzi swoich z sobą. Wziął 600 rydwanów wyborowych oraz wszystkie inne rydwany egipskie, a na każdym z nich byli dzielni wojownicy. Pan uczynił upartym serce Faraona, króla egipskiego, który ruszył w pościg za synami Izraela. Ci jednak wyszli z podniesioną ręką. Egipcjanie więc ścigali ich i dopędzili obozujących nad morzem. A gdy się zbliżył Faraon, synowie Izraela podnieśli oczy, a ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. Synowie Izraela podnieśli głośne wołanie do Pana. Rzekli do Mojżesza: czyż brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Cóż za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czyż nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie: zostaw nas w spokoju, chcemy służyć Egipcjanom. Lepiej bowiem nam było służyć im, niż umierać na tej pustyni. Mojżesz odpowiedział ludowi: nie bójcie się, pozostańcie na swoim miejscu, a zobaczycie zbawienie Pana, które zgotuje nam dzisiaj. Egipcjan, których widzicie teraz, nie będziecie już nigdy oglądać. Pan będzie walczył za was, a wy będziecie spokojni. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą synowi Izraela w środek na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serce Egipcjan, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i jeźdźców. Wtedy poznają Egipcjanie, że ja jestem Panem. Oto Słowo Boże.
Zawsze się kończy czytanie stwierdzeniem, że to jest Słowo Boga do nas, a nie tylko wspomnienie historyczne. Otóż, żeby z tego faktu wyczytać, co Bóg nam chce powiedzieć, trzeba sobie przypomnieć, że to jest ciąg dalszy tego, co było. A był sąd Boga nad Egiptem i nad Faraonem przez śmierć pierworodnych spośród dzieci, ale też spośród zwierząt. Był to sąd miłości, miłosierdzia. Bóg oszczędzał grzeszników. Grzechem obarczył niewinnych, bo zabierając niewinnych do siebie, nie krzywdził ich, a grzesznikom dawał szansę. Ba, grzesznikom otwierał oczy, że tak i bogów nie ma, za takimi bogami jest demon, który realizuje swoje odwieczne marzenie, żeby ukryć się pod pojęciem Boga, co jest aktualne po dziś dzień, jak mówiliśmy w sobotę. Jeśli nie przyjmujemy, że Bóg się objawił nam w krzyżu i tylko w krzyżu. To się rozmija z krzyżem, rozmija się z Bogiem. Zawsze szatan tam coś swego smrodu wniesie. I ten smród jest wąchany nieraz. Chociażby w naszych czasach przed pałacem prezydenta. Niby był krzyż, ale smród diabelski ogrom. Marzenie szatana. To przypomnienie tego, o czym mówię. Dzisiaj jest ciąg dalszy sądu Boga nad Faraonem. Tam był sąd miłości, miłosierdzia. Bóg Faraona oszczędził. Tylko zabrał mu niewolników. Bo Bóg powiedział: nie mogę tego tolerować. Dziś jest sąd nad Faraonem, który jest głównym autorem niewolnictwa w Egipcie. No i jak mu jego wywiad, bo wywiad zawsze działał, nie tylko w naszych czasach, doniósł, że czmychnęli, już nie wrócą. Już nie wrócą, już są nad Morzem Czerwonym. No wiadomo, co go trafiło. W związku z tym pełna mobilizacja i z tego wynika, że faraon osobiście prowadził te doborowe swoje oddziały na Rydwanach. Tylko nie ma wyjaśnienia, czy wziął udział też w przejściu przez Morze Czerwone, w tej pogoni, czy też aby nie stanął na brzegu i powiedział, no to wy pędźcie za nimi, zawróćcie, a ja tu poczekam. Prawdopodobnie poczekał roztropnie. Czyli jest to katecheza dla nas, że wszyscy ludzie, my wszyscy zostaliśmy osądzeni przez Boga w Nowym Mojżeszu, Jezusie Chrystusie, sądem miłości, miłosierdzia, bo Jezus przychodząc na ten świat był najbardziej niewinny razem z Maryją i oni zostali obarczeni grzechem, żeby grzech w nich spłonął w miłosierdziu Bożym. Ale jeżeli ten sąd miłości, miłosierdzia jest lekceważony, to wtedy przychodzi inny sąd. Sąd już nad autorami. Grzechem jest obciążony tym razem faraon i jego siła militarna i ginie. Tak samo i dzisiaj, że jeżeli świat nie będzie korzystał z tego sądu miłości, miłosierdzia w krzyżu, w darze prawdziwego życia w zmartwychwstaniu, to świat będzie sądzony w autorach, faraonach współczesnych, a jest ich bardzo dużo. Bo jeżeli ja nie żyję do końca miłością z krzyża, to jestem cichym faraonem w Świętej Lipce. Jeżeli wy nie jesteście grzeczni grzecznością krzyża w swoim wnętrzu, to jesteście też faraonami. Faraonów jest dzisiaj w Polsce od groma. Nie wiem, czy jest jakaś formacja polityczna, która nie miałaby na czele faraona. Jeżeli nie ma piękna krzyża, miłości Boga Ojca swojego. I nie trzeba się dziwić, że ten świat, który dzisiaj zlekceważył ten sąd z krzyża, którego piękno podkreślił Bóg Ojciec zmartwychwstania, przebóstwienia, to świat dzisiaj będzie faraonowi dzisiejszych czasów będą sądzeni podobnie. I to, co się te jaskółki, które są, i to, co te jaskółki zapowiadają, to jest sąd. Ale sąd zbawienia. Bo ci ginący Egipcjanie w wodach Morza Czerwonego nie byli automatycznie potępieni. Tylko to był sąd, grzech na nich spadł, żeby im pokazać, no, nie odczytaliście dobrze tego, co się wcześniej dokonało, że tylko ja jestem Bogiem, to muszę was ratować przez śmierć w wodach Morza Czerwonego, chciałby się powiedzieć, w wodach potopu. Wniosek. To nie znaczy, że to było potępienie, tylko ta śmierć była zaproszenie ich do czyśćca. Przekonajcie się o swoim błędzie. Nie mogłem was przekonać i byłem bezsilny, no to proszę bardzo, przez śmierć was uwalniam od tego bałwochwalstwa doczesnego, żeby innych zniewalać przez niewolnictwo. To było zaproszenie do czyśćca. Jest, jak już mówiłem kiedyś, jest pytanie, czy wtedy nie była tylko otchłań, a nie było jeszcze czyśćca. W moim przekonaniu jeszcze nie było czyśćca. rzeczywiście zaistniał w momencie zmartwychwstania Jezusa. Ale była odpań, czekali. Czekali na Jezusa Chrystusa. Dlatego w kredo mówimy, że Chrystus, kiedy umiera, idzie do otchłani, żeby ogłosić zbawienie w krzyżu. Bo zbawienie dokonało się w krzyżu, a zmartwychwstanie jest tylko szansą dla nas, że On wejdzie w moje wnętrze i mnie zlikwiduje faraona. Także patrzmy na to, że to jest ta śmierć jest tylko sięgnięciem po argument śmierci. Nie macie racji. Prawda jest taka, takiego Boga nie ma. Taki Bóg jest. Poczekajcie na Niego. Kiedyś przyjdzie i powie: nie umieliście poczekać na ziemi, musieliście poczekać w innym wymiarze. No i pamiętamy, że Mojżesz jest typem Jezusa Chrystusa, zapowiedzią, jak gdyby takim preludium Jezusa Chrystusa, że ten Mojżesz, który na pewno szedł z laską pierwszy, bo nikt by nie poszedł, ale ponieważ Mojżesz poszedł pierwszy, więc za Mojżeszem poszli, czyli za Jezusem w krzyżu, my mamy wyjść spokojnie w naszą śmierć fizyczną. Przed Jezusem wody śmierci się otwierają. Nie ma śmierci. Jezus kroczący naprzedzie mówi: nie ma śmierci. Przeprowadzę was przez morze śmierci, wprowadzę was do ziemi obietnicy. Ale żeby dojść do ziemi obietnicy, trzeba przejść przez pustynię. Czyli przez czyściec. Przez czyściec. Tak to trzeba widzieć.
Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Będę on śpiewał na cześć Pana, który wspaniale swą potęgę okazał. Gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej przepaści. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa. Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał. Pan, mocarz wojny, Pan jest Jego imię. Rzucił w morze rydwany Faraona i jego wojsko. Wybrani wodzowie jego zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Uwielbiona jest potęga prawicy Twej, Panie. Prawica Twa, o Panie, sterła nieprzyjaciół.
Pan z Wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie. Ale Jezus im odpowiedział: plemię przewrotne, wiarołomne, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni na skutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. Oto tu jest coś więcej niż Salomon. Tak długo, dopóki Syn Boży Bóg nie przyszedł na ten świat, kiedy się nie dokonało pełnia zbawienia, to wiele ksiąg, wiele pism Starego Testamentu zupełnie milczało. I czytający w Starym Testamencie Chodzili po takim gruncie, który nie dawał pewności. Wszystko się zapadało, niby jakieś przeczucia, że o coś wielkiego chodzi, ale w gruncie rzeczy nie wiedzieli, o co to tak naprawdę chodzi. Maleńka nowelka o Jonaszu, proroku Jonaszu. Szok polegał na tym, że Jezus tę nowelkę, która jakby krytycznie mówi o proroku Jonaszu, bo ucieka cały czas przed misją. Ucieka. Jezus powiedział, ona mówi o mnie. O mnie. No był jakiś czas, kiedy, że tak powiem, stawałem na ringu z tą nowelką i się mocowałem. I nie bardzo sięgałem po komentarze, ale żaden komentarz nie przemawiał. A myśl jest ta. W momencie, kiedy wiemy, że Jezus odniósł do siebie, że Jonasz to jest nic innego, tylko Chrystus po chrzcie świętym, na którego stąpił Duch Święty, bo Jonasz to gołębica, od tego momentu wielu ma fałszywe oczekiwania pod adresem Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, patrząc na to, co mówi, co czyni. No i ręce zacierali. I Jezus, widząc, co się dzieje w umysłach, w sercach ludzkich, ucieka przed tym. Ucieka. Najbardziej fałszywe oczekiwania mieli uczeni w piśmie i faryzeusze. Najbardziej fałszywe oczekiwania. I to pytanie, które postawili Jezusowi nauczycielu. Chcielibyśmy, żeby jakiś znak uczynił dla nas, żebyśmy mogli się uwierzyć. To był ogromny ból w tym pytaniu zadany Jezusowi, ale też swoista obelga. Wszystko, co robisz, nas nie przekonuje. Inaczej mówiąc, jesteś bezsilny. To pytanie było taką obelgą. Przecież Jezus każdego dnia dawał ogromnie dużo znaków uczeni w piśmie. Dlaczego takie pytanie? To świadczyło o to, że nie znali Pisma Świętego. Nie znali, nawet uczeni w piśmie nie znali Pisma. Brali selektywne pewne rzeczy, którymi odpowiadały, a nie brali całości, zwłaszcza proroków. Tak jak my dzisiaj. Pewne fragmenty, miłe, przyjemne zawsze. A nie wierzymy całej prawdy, całego Pisma Świętego. Uczyń w piśmie. Uczyń wreszcie jakiś znak. To, co robisz. A przecież Jezus, jak gdyby to, co czyni, to realizuje scenariusz, który został opisany w Duchu Świętym w Księgach Starego Testamentu. Jezus dokładnie realizuje ten scenariusz. Ale nie mówią nic. Bóg nie zaskakiwał człowieka. Bóg najpierw, my mówimy, dał obietnicę. Dokładnie podał rysopis Mesjasza, ba, na czym będzie polegało zbawienie. Że będzie to nierozpoznanie w Jezusie, rozczarowanie Jezusem, ale On będzie barankiem Bożym. Jonasz ucieka. Jezus całe życie będzie uciekał przed programem, który Izraelici mieli w swoich sercach, który nie miał nic wspólnego z tym programem, który był w Księgach Natchnionych. Nie miał nic wspólnego. Tylko mieli ludzkie oczekiwania. Jezus, można by powiedzieć, ucieka przed pozornym zbawieniem świata. Przed pozornym zbawieniem świata. I tak dzisiaj rano pomyślałem, że jak w przyszłym roku, a jeśli będę jeszcze żył, będę komentował Ewangelię Marka, to trzeba będzie zacząć od tej książeczki o Jonaszu. O Jonaszu. Bo w Ewangelii, cechą Ewangelii Marka jest to, że Jezus po każdym znaku mesjańskim tylko milczy, nie rozpowiada, milczy. domaga się tak zwanego sekretu mesjańskiego. Nie rozgłaszaj, ponieważ, że jestem Mesjaszem, ponieważ każdy Izraelita to jest taka bomba niebezpieczna. Jak się dowie, że Mesjasz, no to od razu zacznie mordować Rzymian. Że teraz już mnie osłoni Bóg Mesjasz. Bo Bóg jest tylko po to, żeby mordować innych. Tak jest po dziś dzień w sercu wielu chrześcijan, którzy się parają polityką. Ucieka Jezus przed pozornymi rozwiązaniami wielkich, bardzo ważnych spraw społecznych i politycznych. Ucieka. Mówiąc, to są pozorne rozwiązania. To jest plan szatański w was, że tak będzie zbawiony Izrael, tak ma być zbawiony świat, że dotąd oni nas deptali, a odtąd my będziemy ich deptać. Jezus w Ewangelii Marka powie: ja przyszedłem zdeptać was, szatana, który się ukrywa za bardzo szlachetnymi rozwiązaniami, tylko że bałwochwalczymi, doczesnymi, które nie dają prawdziwego życia w Ojcu. A ja was nie stworzyłem dla tego świata, tylko was stworzyłem dla Ojca, bo on jest o wiele ciekawszy i bogatszy. I wszystko w nim jest dla każdego dziecka. Jezus ucieka przed tym programem, który nie pokrywa się z Pismem Świętym. Można by to tak powiedzieć. No, ale diabeł jest na tyle sprytny, że ludzie nie pałają poznawaniem Pisma Świętego. Ja bym też nie pałał, gdybym był na świecie, prawdopodobnie bym też miał jakieś inne zainteresowanie. Ucieczka Jonasza, ucieczka przed pozornymi rozwiązaniami spraw społecznych, politycznych, tak zwane makroetyki, w imię których to problemów powstała Unia, Sejm, Senat, partie. A Jezus to dekoracja. Krzyż na ścianie, a nie w sercu. I Jezus jest Jonaszem. Ja już na tyle w Gdańsku wrzeszczu, jak pracowałem, kiedy rodziło się tam na terenie naszej parafii Solidarność, to już nie mogłem pójść na msze święte z ojczyzny, bo mówi, no my porządni, a tam świnie za kościołem. A później się okazało, że porządni wzięli władzę i porządność się skończyła. Nie mogłem już na tyle, Jezus mnie wtajemniczył dramat tego świata, że nie chciałem brać udziału w pozorach. Że Jezus ucieka. Po dziś dzień ucieka. I w naszym życiu też ucieka Jezus zawsze przed czymś, w czym myśmy położyli nadzieję, że o, to tak. W moim życiu Pan Jezus jeszcze po dziś dzień ucieka przed tym, co ja bym bardzo chciał, a nie bardzo mi wychodzi i wiem, że mam to przyjąć, że przed czymś tam Jezus ucieka. Ale jeżeli ja to akceptuję, Jemu powierzam swoje życie, on swoje osiągnie. Jonasz był rzucony w wody śmierci przez pogan. Przez Rzymian będzie rzucony. Żydzi wymuszą na Rzymianach, żeby Jezus był ukrzyżowany. Rzucą go w wody śmierci. I Jezus pokazuje, że w śmierci nie ma śmierci. Jest wielka ryba, która żyje w wodach śmierci, to jest miłość Ojca, że śmierć jest tylko wtedy, kiedy jesteśmy, ignorujemy plan Boży w naszym życiu. Wtedy jest śmierć. Po trzech dniach Chrystus wyrzucony na brzeg, jako zmartwychwstały, już jest nieosiągalny dla swoich wrogów. I idzie do pogan i wśród pogan ma wielkie powodzenie. Ja bym powiedział, że dziś pójdzie do tak zwanych ostatnich, najbiedniejszych, najnędzniejszych i będzie miał wśród nich wielkie powodzenie. Wielkie powodzenie. A wśród elit będzie zakłopotanie. Świat czeka dzisiaj też na znaki, na jakiś znak. Kiedy to się zacznie dziać, nie trzeba czekać na żaden znak, tylko nosić krzyż chwalebny w sobie, czego sobie i Wam życzę. Amen.